21.30 przy mikrofonie Radia Maryja Ojciec Benedykt. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Radiu Maryja podejmujemy temat Żołnierzy Wyklęci, historia i pamięć. Na naszej antenie dr Przemysław Wójtowicz z delegatury IPN w Bydgoszczy, referat edukacji narodowej, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Kłaniam się, panie doktorze.
Szczęść Boże.
I za chwileczkę dołączy do nas dr Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Panie doktorze, żołnierze wyklęci, historia i pamięć, prosimy o wprowadzenie w temat.
Dziękuję bardzo, ojcze Benedykcie. Szanowni państwo, szanowni radiosłuchacze, warto opowiedzieć sobie, co myślimy pod pojęciem żołnierzy wyklętych. Jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, jest to pojęcie węższe. Powinniśmy również przy tym kontekście i w kontekście dzisiejszego święta narodowego pamiętać o antykomunistycznych działaczach, którzy po II wojnie światowej nie zaprzestali walki o suwerenność państwa polskiego, z tym, że walczyli z nowym wrogiem. Już nie Niemcy były tym najważniejszym przeciwnikiem, ale pojawił się, był to drugi wróg, Związek Sowiecki oraz ludzie Związku Sowieckiego, zarówno będący działaczami tamtego państwa, jak i jego poplecznicy, polscy komuniści, którzy po II wojnie światowej chcieli doprowadzić do sowietyzacji państwa polskiego, do sowietyzacji Polski. Pamiętajmy albowiem, że owszem, po II wojnie światowej Polska ponownie pojawiła się na mapach Europy, odzyskała niepodległość po 6 latach niebytności, ale straciła suwerenność. I o tą suwerenność walczyli żołnierze wyklęci, o tą suwerenność walczyły o polskie antykomunistyczne podziemie niepodległościowe. Albowiem żołnierze wyklęci byli bardzo istotną, bardzo ważną, ale częścią tego szerokiego nurtu, jakim było antykomunistyczne podziemie niepodległościowe. Bo to nie tylko leśni ludzie zwani właśnie żołnierzami wyklętymi, ale pamiętać powinniśmy również o innych organizacjach antykomunistycznych, które wówczas w latach 40. i latach 50. działały, walczyły o tą suwerenność. Były to zarówno organizacje młodzieżowe, jak i tak zwane organizacje miejskie, prowadzące różnorodnego rodzaju działania rozpoznawcze, wywiadowcze, dywersyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stąd dzisiejsze święto, zresztą mamy podwójną okrągłą rocznicę, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, o 1 marca. Owszem, nazywamy świętem Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale również przy tej okazji powinniśmy pamiętać o osobach, którzy z takiego technicznego punktu widzenia nie byli żołnierzami wyklętymi, ale również wówczas w tamtych niesamowicie ciężkich latach działali na rzecz suwerenności, na rzecz niepodległości państwa polskiego. Już dzisiaj wiemy, że duża część z tych osób, tych patriotów wówczas zaangażowanych w tą działalność, a i walkę oczywiście, bardzo często spotkał tragiczny los. Najtragiczniejszy, można powiedzieć, z możliwych, albowiem, jak również pamiętamy i o czym coraz lepiej wiemy, komuniści tak znienawidzili tych osób, że postanowili zatrzeć po nim wszelką pamięć, zatrzeć po tych osobach wszelki ślad. A w jaki sposób to zrobić? Otóż trzeba sprawić, żeby dana osoba nie posiadała pochówku, nie posiadała grobu, nie było po niej miejsca w pamięci. I w ten sposób te działania prowadzone z premedytacją miały to prowadzić do zapomnienia o tych polskich bohaterach. To może tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o takie szerokie rozwinięcie zarówno definicji żołnierzy wyklętych, jak i szerzej polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać.
To dr Przemysław Wójtowicz z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, z Referatu Edukacji Narodowej, również wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jest z nami dr Jan Wiśniewski. Kłaniamy się, panie doktorze.
Również się kłaniam. Szczęść Boże.
Pańskie spojrzenie na żołnierzy wyklętych?
Moje spojrzenie na żołnierzy wyklętych. Ja może bym spojrzał troszeczkę z innej strony niż pan doktor Wójtowicz. Bym zadał takie pytanie, dlaczego potrzebujemy takich świąt jak 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To słowo tutaj żołnierzy wyklęci, żołnierze drugiej konspiracji, żołnierze niezłomni. Propaganda w okresie PRL-u określała właśnie żołnierzy podziemia niepodległościowego jako bandy reakcyjnego podziemia. To rzeczywiście ta krzywdząca nazwa, ta fałszująca całkowicie ich zaangażowanie, ich motywy walki była stosowana w okresie PRL-u. Tak naprawdę po raz pierwszy określenie żołnierzy wyklęci powstało w 1993 roku właśnie na kanwie wystawy, która miała miejsce w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Była ona zorganizowana przez Ligę Republikańską. Tytuł wystawy: Żołnierze wyklęci, antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. I właśnie wtedy po raz pierwszy pojawia się ta nazwa żołnierze wyklęci. Oczywiście ona w dzisiejszym kontekście może nie do końca jest właściwa, ale już weszła do naszego obiegu pewnych wzorców historycznych. Ci żołnierze wyklęci to jest po części też pokłosie różnego rodzaju działań komunistycznych, które miały tych żołnierzy w pewien sposób zhańbić. Ta pamięć o tych żołnierzach miała być po wsze czasy zapomniana. Ci żołnierze tak naprawdę mieli po prostu zniknąć. O tym wspomniał również pan doktor Wójtowicz. Ale ja chciałbym się właśnie zastanowić, kim byli ci żołnierze wyklęci. Tu pan doktor mówił właśnie, że to żołnierze Armii Krajowej, struktur podziemia narodowego, walczący z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej. I sytuacja, w jakiej znaleźli się po wkroczeniu Armii Sowieckiej, oddaje, myślę, taki dobrze ostatni rozkaz generała Leopolda Okulickiego, ostatniego dowódcy Armii Krajowej, przed jej rozwiązaniem. Cytuję: nie jest to jednak zwycięstwo słusznej sprawy, o którą walczymy od roku 1939. W istocie bowiem, mimo stwarzanych pozorów wolności, oznacza to zmianę jednej okupacji na drugą. Czyli ci żołnierze tak naprawdę nie mieli wiele, to nie mogli tak naprawdę zaakceptować tej rzeczywistości, która była w 1944-1945 roku. Wojna się skończyła, a często tych żołnierzy Armii Krajowej witały różnego rodzaju napisy, na przykład AK, zapluty karzeł reakcji. Czekały na nich więzienia, czy to NKWD, czy Urzędu Bezpieczeństwa. Często tych żołnierzy czekały wywózki w głąb Związku Sowieckiego. Często właśnie ta sytuacja pozostawała im niewielkie pole manewru. Ci żołnierze często po 6 latach wojny, często walczący od 1939 roku, od kampanii polskiej 1939 roku przeciwko Niemcom, tak naprawdę nie mieli innego wyjścia, jak podjąć walkę z nowym okupantem. Niektórzy z nich marzyli, tęsknili o tym, żeby powrócić ponownie do takiego normalnego życia, na łono rodziny, ale im to w dużej mierze uniemożliwiono. Trzeba pamiętać, że w roku 1945 po raz pierwszy dokonano amnestii. Tutaj jest też ta nazwa dość dziwna, amnestia, czyli kogoś zwalnia się, czy odpuszcza mu się winy, które popełnił. Przecież ci żołnierze tak naprawdę nie popełnili żadnej zbrodni, żadnego sprzemierzyli się żadnej prawdzie, a byli objęci amnestią. Ale ta amnestia w 1945 roku doprowadziła do tego, że około 50 tysięcy żołnierzy polskiego podziemia ujawniło się. To samo powtórzono w 1947 roku. Wtedy ujawniło się ponad 75 tysięcy osób. Ale to była tylko gra. Okazało się, tak jak wcześniej mówiliśmy sobie podczas audycji telewizyjnej, że aresztowano przywódców polskiego państwa podziemnego w 1945 styczeń, właśnie tutaj początek roku 1945 roku, ich uwięziono, mimo tego, że wcześniej jeden z dowódców NKWD, generał Stierow, obiecał, przysięgał, dawał słowo honoru żołnierza radzieckiego, że im się nic nie stanie. Ta sytuacja powtórzyła się również teraz, w 1945-1947 roku, kiedy tych żołnierzy, którzy byli poddani amnestii, spisano, a później po kilku tygodniach, miesiącach, często ich ponownie aresztowano, osadzano w więzieniach i skazywano na karę śmierci. Ci żołnierze wyklęci, których święto przypada właśnie dzisiaj, 1 marca, zostali w pewien sposób dopiero niedawno uczczeni. Ten 1 marca to jest święto na cześć bohaterów, których zamordowano właśnie tego dnia w 1951 roku z wyroku komunistycznego sądu. Byli to członkowie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Wszyscy mieli przeszłość w Armii Krajowej. Zostali zamordowani i właściwie to był ostatni zarząd w pełni niepodległy. Później 5 zarząd już był, działał z inspiracji Urzędu Bezpieczeństwa. Miał tylko być pozorantem przed państwami zachodnimi. Ale chciałbym zacytować jeszcze bardzo wymowne słowa, które wypowiedział pułkownik Ciepliński. One brzmiały tak: cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Ja myślę, że to jest piękne określenie dotyczące właśnie żołnierzy wyklętych i tej pamięci, którą powinniśmy zawsze kultywować o tych właśnie osobach, o tych właśnie żołnierzach.
Doktor Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Żołnierze wyklęci, historia i pamięć. Prosimy jeszcze doktora Przemysława Wójtowicza po tej pierwszej, można powiedzieć, takiej wprowadzającej myśli do tematu, do dzisiejszego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Narodowego. Kolejne ciekawostki związane z tym, co powinniśmy wiedzieć, ale oprócz ciekawostek to co podstawę powinno stanowić naszej wiedzy, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, jeżeli chodzi o odkrywanie tych białych plam, tak pan doktor określił żołnierzy wyklętych w pierwszej części naszej rozmowy.
Zdecydowanie. zdecydowanie mocno należy podkreślić, że żołnierze wyklęci byli bezpośrednimi kontynuatorami najlepszych tradycji wojskowych Wojska Polskiego, albowiem wielu z nich swoją karierę rozpoczynało jeszcze w okresie Wojska II Rzeczypospolitej. Później walczyli we wrześniu, październiku 1939 roku w wojnie obronnej Polski. Następnie wielu z nich działało w organizacjach podziemnych, w tym oczywiście w najsłynniejszej Armii Krajowej. I z Armii Krajowej niejako bezpośrednia droga była do oddziałów, które z dzisiejszej perspektywy nazywamy żołnierzami wyklętymi. Stąd ta płynność, która jest bardzo często nieuchwytna, jeżeli chodzi o wiele oddziałów żołnierzy wyklętych, one po prostu bezpośrednio wywodziły się z Armii Krajowej. Kilka elementów warto wskazać, jeżeli chodzi o takie elementy i daty przełomowe, gdy możemy mówić o działalności żołnierzy wyklętych i szerzej o działalności antykomunistycznej. Przede wszystkim musimy pamiętać o początku 1944 roku, dokładnie o 4 stycznia, wówczas to oddziały Armii Czerwonej zaczęły po raz pierwszy przekraczać międzywojenną granicę między II Rzeczpospolitą a Związkiem Sowieckim. Miało to miejsce w dawnym przedwojennym powiecie sarneńskim, w okolicach miejscowości Sarny. I od tego momentu rozpoczęła się, można powiedzieć, taka konkretna odpowiedź antykomunistyczna, jeżeli chodzi o polskie struktury, zarówno polskiego państwa podziemnego, jak i oczywiście struktury militarne, czyli Armię Krajową. Przecież wówczas mamy początek największej operacji militarnej podjętej przez Armię Krajową, czyli w akcję Burza. Ona oczywiście była wymierzona militarnie przeciwko Niemcom. W wielu przecież miejscowościach na Kresach Wschodnich oddziały Armii Krajowej albo współwyzwalały tamtejsze miasta z Armią Czerwoną, albo samodzielnie. Wiele miast na tamtejszych terenach zostało przez Armię Krajową przed nadejściem jeszcze oddziałów Armii Czerwonej wyzwolonych. Dzisiejsi mieszkańcy tamtych terenów z różnych względów nie chcą o tej takiej podstawowej kwestii pamiętać. To był aspekt militarny, walka z Niemcami, ale aspekt polityczny, bardzo istotny i podkreślany, to było ujawnienie się na tamtych obszarach w roli gospodarza właśnie struktur polskiego państwa podziemnego. Niestety ta akcja polityczna okazała się porażką z tego względu, że Sowieci, zarówno sowiecka administracja, jak i sowieckie oddziały nie respektowały tamtejszych Polaków, uważały, że te tereny to jest część Związku Sowieckiego. Także o tej takim elemencie też musimy pamiętać. Warto też wskazać na jedną bitwę, która uchodzi za takie pierwsze otwarte starcie militarne między zwartymi oddziałami Armii Krajowej, a z drugiej strony zwartymi oddziałami Armii Czerwonej. Była to bitwa zwana też potyczką w miejscowości Surkąty, bitwa pod Surkątami na Wileńszczyźnie, gdzie po raz pierwszy doszło do otwartego zwarcia i niestety oddziały Armii Czerwonej otoczyły polski oddział Armii Krajowej i żołnierze polscy zostali w brutalny sposób wymordowani w tamtejszych właśnie okolicach. Następnie do takich potyczek, zarówno prowadzonych przez oddziały Armii Krajowej, jak i później oddziały żołnierzy wyklętych, dochodziło bardzo często. Istotną datą, jeżeli chodzi o takie płynne przejście między Armią Krajową a oddziałami żołnierzy wyklętych, jest również data, która pojawiła się odnośnie narracji mojego przedmówcy, doktora Jana Wiśniewskiego. Chodzi o słynny rozkaz rozwiązujący Armię Krajową z 19 stycznia 1945 roku. To było po już akcji Burza, która, jak mówię, mimo że militarnie wiele sukcesów wówczas odniesiono, z politycznego punktu widzenia niestety ukazała struktury Sowietom polskie, które łatwo było Sowietom wyeliminować, dlatego trzeba było o wiele bardziej zakonspirowanych metod przejść. Stąd ten rozkaz, który z jednej strony część oddziałów Armii Krajowej zdekonspirowanych w stosunku do Sowietów rozwiązywał, które podjęły wcześniej walkę, ale jednocześnie w tym tajnym rozkazie jest decyzja o tym, żeby rozpocząć formowanie, to z czasem nastąpiło, nowych oddziałów zakonspirowanych, jeszcze nie ujawnionych w stosunku do Sowietów, które już miały jeden podstawowy cel, który dzisiaj utożsamiamy podstawowym celem żołnierzy wyklętych, a mianowicie podstawowym przeciwnikiem, głównym przeciwnikiem tych oddziałów już nie byli Niemcy, bo wówczas na początku 1945 roku było wiadomo, że Niemcy tą wojnę, drugą wojnę światową przegrywają i przegrają. Ten nowy przeciwnik to oczywiście Związek Sowiecki i jego poplecznicy, polscy komuniści, którzy dążyli do sowietyzacji państwa polskiego i podporządkowania go wschodniemu mocarstwu, co jak wiemy na kilkadziesiąt lat niestety się udało. To są takie te podstawowe, najważniejsze daty graniczne, ale one jedną rzecz pokazują i to jeszcze raz bardzo mocno chciałbym podkreślić, że jest ciągłość między strukturami polskimi, jeżeli chodzi o drugą wojnę światową, zakonspirowanymi przede wszystkim Polskim Państwem Podziemnym oraz Armią Krajową i następnie dużą częścią struktur tych oddziałów leśnych, które dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi.
O żołnierzach wyklętych dziś rozmawiamy na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi dr Jan Wiśniewski, dr Przemysław Wójtowicz. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy Radio Maria, halo.
Halo?
Prosimy.
Radio Maria?
Tak, Radio Maria. Kto do nas telefonuje?
Halo?
O, prosimy.
Halo?
Jakoś trudno nam się porozumieć. My panią słyszymy. Pani troszeczkę chyba ma problemy. Proszę spróbować jeszcze raz. Prosimy, Radio Maria. Szczęść Boże.
Eugeniusz.
Prosimy, panie Eugeniusz, jesteśmy na antenie. Proszę wyłączyć.
Tak, już robię.
Odbiornik.
Tak, mam już. Coś mi skoczyło. Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże. Dzwonię z Niemiec, miejscowości Bergisch Gladbach. Z Polski pochodzę, z Kaszub, z trudnego terenu, Kościerzyna. I na początek ja może, co my robimy, żeby to święto się przyjęło na tym trudnym terenie, 1 marca. A mianowicie u nas, no wiadomo, ten teren pruski daleko było, ale od 1946 w sąsiadujących Borach Tucholskich przeniosła się 5. Brygada Łupaszki i były działania. Ale na Łupaszkę to, co było, coś złego, wszystko. Ja jako już uczeń wiedziałem, że Łupaszka, Łobuz, wszystko szło na garby Łupaszki. Chyba do dziś dnia. Ale tam był słynny żelazny, jeżeli dobrze pamiętam, bardzo postrach to był pomorskich komunistów. Nawet BBC opowiadało. I dlatego nie byli bardzo popularni przez to, że im tak dorabiali łatki. Ale to jest bardzo ciekawe, żeby tą historią żelaznego była potyczka w Starej Kiszewie. Na pewno pan doktor z Bydgoszczy, pewnie Kosąsia, to będzie wiedział. Ale moim punktem najważniejszym jest, co myśmy zrobili w tym trudnym. Mówię, mój ojciec Wehrmacht, mama na robotach przymusowych, nam wypominali Prusaków. Ale my staramy się, co nawet za granicą niektórzy. Moja szkoła, ja pochodzę Korne, Szkoła miała mieć 200 lat. To chyba najstarszy budynek. No i trzeba było patrona. Pani dyrektor, się znamy bardzo dobrze. Nauczycielka, co my zrobimy? Jakiego? Ja mówię, no będziemy szukać, będziemy, nie? No i tak rozpatrywałem chyba całą noc. Już miałem rotmistrza Pileckiego opracowany jako strażak, moja rodzina w straży, tu mleczarnie, tu to mówię, tu każdy coś może znaleźć na tego patrona, harcerz, bardzo sprawny. Przygotowałem już mnóstwo, jeszcze pozbierałem pierwszej linii, położyłem w mundurach, przystałem, mówię, to na pewno na panią to będzie działało, przystojny. I pani dyrektor przyszła, rozmawialiśmy, mówi, no ja się zastanowię. I następny dzień mówi, moim kandydatem będzie rotmistrz Pilecki, a w tym czasie w Kościerzynie prawie nieznany. I przyszło do konkursu, walka była ciężka na naszym terenie. Pan rotmistrz Pilecki, bo pani dyrektor przygotowała piękne, widziałem to, piękny program, piękny na taśmie, wszystko przygotowane, perfekt, ale nie było tak łatwo na naszym. Była walka równa prawie z Majkowskim Działecz, no i Wałęsa nawet był w tej trójce. Dzięki Bogu rotmistrz Pilecki został mojej szkoły, Korne, szkoła podstawowa, mała szkółka, dzisiaj tam chodzi chyba 90-80, jak ja chodziłem 120 i jest znana w całej Polsce. Dyrektor muzeum, pan Andrzej Pilecki przyjechał, pani Zofia, nie było, było dużo gości, kobiety robiły ciasto, bractwa kurkowe, no był niesamowity, jak to doszło, a to pani dyrektor, nauczycielka muzyki umiała tak przygotować w tym trudnym terenie, w tym trudnym, gdzie wiadomo, chyba wiemy, że polskość to nienormalność, kogo to są słowa na Kaszubach. Nie chcę już wypominać przy tym święcie. Ale sami widzicie państwo, że można zrobić, nawet tym trudnym, bardzo trudnym, bo jest łatwiej. Nam się wypomina jednak tam na tych stronach wileńskich, czy tam te AK. U nas nie było tego. U nas groziło wywózkami, ile na Ural było wywiezione i wszystkiego. Jedno, co dodam do tego mojego patrona, no wrogowie miał już, Cyrankiewicz na pewno, panie doktorze, powiedzą, co to było młodszej generacji. Geremek, Mazowiecki, kto tam był jeszcze trzeci, który nie chcieli dać orła białego rotmistrzowi Pileckiego, tylko pan prezydent miał ostatni głos. Było więcej takich. Pan Bartoszewski,
Cyrankiewicz się podszywał.
Ja może tylko na ostatnie
Ojca
poproszę. Co robią z naszą historią w Niemczech, wyzwoleniem Auschwitz było podane, tylko skróciutko już kończę, bo to temat naprawdę może. Niemcy podali, że w 1944 roku dwaj cudem uciekli więźniowie i pierwszy raz świat się dowiedział z pierwszej ręki o wiadomościach z Auschwitz, gdzie my wiemy, że raporty Pileckiego były w 40 roku, w 40, to państwo zobaczcie, jak manipulują nawet tą ucieczką. Żadnych słów dzisiaj nawet nie napomknięte o pierdołach opowiadają, co jest w Polsce. Dzisiaj nie. Przepraszam, ale to jest temat, który mnie wciągnął od kilku lat, od jak był nasz dziennik, który bardzo dużo mi pomógł też nasz dziennik. Wszystkiego jak
zabrałem
za dużo
serdecznie.
Czasu. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, który z panów doktorów rozpocznie?
Może ja właśnie z racji tego, że przez prawie 15 lat uczyłem w szkole w Kolegium Marianów w Pelklinie, czyli niedaleko. Co prawda to jest Kociewie, ale do Kaszub rzut beretem. Pan Eugeniusz właśnie mówił o 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej. Tutaj główne zasługi majora Zygmunta Szędzielarza. Łupaszki. Rzeczywiście ta brygada przybyła tak naprawdę z Wileńszczyzny. Uciekała przed może nie uciekała, musiała się przenieść z terenu Wileńszczyzny najpierw na tutaj ziemię białostocką, później na Pomorze. Ona działała i rzeczywiście odniosła bardzo dużo sukcesów. To była bardzo karna jednostka, zdyscyplinowana, dobrze dowodzona, która stanowiła dla komunistów no, bardzo duże zagrożenie. I rzeczywiście często pojawiało się później dużo takich nieprawdziwych oczywiście informacji, fałszywych, kłamstw po prostu, dotyczących tej brygady, które miały pokryć, zakryć właściwie jej działalność bojową. Tutaj na Pomorzu szczególnie mówiono o tej brygadzie, że ona rabowała, dokonywała sądów, zabijała niewinnych ludzi, ale tak naprawdę chodziło władzy komunistycznej o to, ażeby pamięć o tym przepięknej, o tej przepięknej karcie z naszej historii po prostu zaginęła albo została sfałszowana. Jeśli chodzi, panie Eugeniuszu, jeszcze o jedną kwestię. Mówi pan o Kaszubach, którzy zostali wywiezieni właśnie w 45, 40, no głównie 45 roku za Ural na Syberię. Też trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Kaszubi, Ślązacy, Górnoślązacy byli dotknięci bardzo mocno właśnie tą akcją sowiecką, która w 45 roku spowodowała, że kilkadziesiąt tysięcy Polaków, Kaszubów, Ślązaków zostało nie tylko oczywiście, ale szczególnie właśnie dotkniętych tymi wywozami przymusowymi. Oni trafiali właśnie do różnych zakładów przemysłowych, kopalń, wyrąb drzew. Rzeczywiście duża ich część niestety, ale pozostała. I muszę powiedzieć, że o ile Ślązacy bardzo ładnie to o tym pamiętają, jest nawet Muzeum Deportacji Ślązaków właśnie do Związku Sowieckiego, o tyle tu na Pomorzu jeszcze ta pamięć właśnie o tych no, ponad 20 kilku, 30 tysiącach Polaków wywiezionych w 45, 46 roku w głąb Związku Sowieckiego no, jest niewielka. I ja myślę, że czy Kaszubi, czy samorządy nawet województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego powinny jeszcze bardziej zadbać właśnie o pamięć o tych ludziach, o tych osoba, które zostały po prostu w tym czasie deportowane czy poddane bardzo szczególnej, szczególnemu terrorowi ze strony różnych organów, czy to NKWD, czy Armii Czerwonej.
Doktor Przemysław Wójtowicz.
Tak, ja jeżeli chodzi o ciekawą wypowiedź naszego radiosłuchacza, pana Eugeniusza, chciałbym do trzech wątków się tutaj odnieść. Tutaj podtrzymuję i niejako mogę rozwinąć i tylko dodać kilka elementów, jeżeli chodzi o działalność rzeczywiście 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Tutaj możemy właściwie powiedzieć, że zarówno jej żołnierze po II wojnie światowej, jak i inni członkowie oddziałów żołnierzy wyklętych są takimi protoplastami działań, które dzisiaj scharakteryzują wojska specjalne. Szybkie akcje, takie znienacka, niewielkimi oddziałami, znakomicie przygotowane. Tutaj chociażby, jeżeli chodzi o taką działalność tej wspomnianej 5. Wileńskiej Brygady, od razu na myśl przychodzi jedna z większych potyczek, które oni stoczyli z oddziałami prokomunistycznymi. Potyczka pod Łopatkami w sercu Borów Tucholskich w 1946 roku. Także tutaj takich potyczek wówczas było dużo więcej. A pamiętajmy, że patrzymy na żołnierzy wyklętych przez pryzmat bojów, przez pryzmat bitew, przez pryzmat potyczek, ale tak właściwie takimi najbardziej charakterystycznymi akcjami, właściwie specjalnością żołnierzy wyklętych, ich oddziałów po zakończeniu II wojny światowej, były akcje na więzienia i uwalnianie z więzień swoich kolegów i innych ludzi niesłusznie tam więzionych i bardzo często katowanych, po prostu polskich patriotów. Także to były, uważam, takie najbardziej charakterystyczne akcje prowadzone przez żołnierzy wyklętych po II wojnie światowej. Drugi wątek podjęty przez pana Eugeniusza to oczywiście kwestia rotmistrza Witolda Pileckiego, wielkiej postaci uważanej nie tylko przez polskich historyków, ale również przez historyków zachodnich za jednego z najbardziej najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej. Bohatera walki nie tylko z Niemcami, ale również z Sowietami. Także tutaj ten nasz bohater, rotmistrz Pilecki, połączył te dwa wątki. Warto przy tej okazji wskazać na ten wątek, który na początku, przy pierwszej swojej wypowiedzi rozwinąłem. Jeżeli chodzi o rotmistrza Witolda Pileckiego, z takiego technicznego punktu widzenia, nigdy on nie był żołnierzem wyklętym, albowiem nie działał w oddziałach leśnych, ale on jest znakomitym przykładem właśnie członka antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Także tutaj o tym też przy tej okazji warto wspomnieć, że owszem, w dzisiejszym dniu, jakże znamienitym, pamiętamy i powinniśmy pamiętać o żołnierzach wyklętych, czyli o oddziałach leśnych, ale przecież polskie antykomunistyczne podziemie niepodległościowe to nie tylko żołnierze wyklęci. To również tacy ludzie z tak zwanej partyzantki miejskiej jak rotmistrz Pilecki, to również organizacje młodzieżowe, których wysyp był po 1949 roku. Bardzo często młodych, kilkunastoletnich ludzi, którzy nie mieli możliwości działania w trakcie II wojny światowej, chociażby w strukturach Armii Krajowej, bo zwyczajnie wówczas byli dziećmi, ale kilka lat po wojnie już dorośli potrafili zrozumieć, dobrze rozumieli otaczającą ich rzeczywistość, to co wyprawiają komuniści, jak zniewalają naród i wielu z nich podjęło działalność niebojową, bo to była bardzo często działalność taka propagandowa związana z rzucaniem ulotek, z pisaniem napisów na murach, z różnymi kółkami samokształceniowymi, na których mówiono o prawdzie, opowiadano prawdziwą wersję historii i tak dalej, i tak dalej. I te organizacje młodzieżowe również były zwalczane, likwidowane przez struktury państwa komunistycznego, przez komunistów. Trzeci wątek podjęty przez pana Eugeniusza to jest kwestia, pan Eugeniusz się zapytał, co dzisiaj robimy, jeżeli chodzi o rozpropagowanie żołnierzy wyklętych, jakie są podejmowane działania. Ja myślę, że to święto, które dzisiaj obchodzimy, a pamiętajmy, jest to okrągła 10. rocznica ustanowienia przez polski parlament tegoż święta, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo stało się to w 2011 roku. Od 2011 roku to święto jest obchodzone. Naprawdę uważam, że szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, dzięki temu świętu ta wiedza o żołnierzach wyklętych jest duża, jest coraz większa, jest naprawdę coraz większa. Ja dzisiaj miałem okazję przysłuchiwać się lekcji historii, w której uczestniczył mój syn. On chodzi do 4. klasy. Rzeczywiście dzisiaj nauczyciel opowiadał całą lekcję i tą lekcję poświęcił żołnierzom wyklętym. Jak przejrzałem właśnie podręcznik do 4. klasy szkoły podstawowej, to tam ta tematyka na szczęście już zaistniała. A przecież, jak pamiętamy, kilkanaście jeszcze lat temu podręczniki w ogóle nie uwzględniały takowej kwestii. Także pod tym względem oczywiście jeszcze dużo trzeba zrobić, jeszcze dużo działań edukacyjnych trzeba podjąć z całą taką świadomością, że nieprzekonanych nie przekonamy nigdy, ale mimo wszystko uważam, że ta sprawa pamięci i przede wszystkim wyciągnięcia tej historii żołnierzy wyklętych i polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego z głębokiego niepytu i już właściwie zapomnienia, to jest jedno z największych osiągnięć, jeżeli chodzi o edukację historyczną, politykę historyczną naszego ostatniego okresu.
Bardzo gorąco dziękujemy. Doktor Przemysław Wójtowicz oraz doktor Jan Wiśniewski naszymi gośćmi w temacie żołnierzy wyklęci, historia i pamięć. Prosimy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica bardzo serdecznie. Teraz witam ojca oraz panów doktorów. Chciałem powiedzieć i zapytać. Ja jestem z tego pokolenia, które się urodziło zaraz blisko po wojnie, kiedy jeszcze działały właśnie oddziały partyzanckie, oddziały żołnierzy niezłomnych, a że pochodzę z Podhala, więc te sprawy mnie interesują bardzo. Zresztą nasłuchałem się od rodziców, od dziadków, tych, którzy byli bezpośrednimi, może nie uczestnikami, niektórzy byli uczestnikami, ale obserwatorami tego wszystkiego. Zresztą sam spotykałem tych uczestników od ognia, przynajmniej dwóch takich znałem i z nimi rozmawiałem. Ale do czego zmierzam? Też czytuję różne rzeczy i właśnie w tych dniach czytałem pewną publikację, gdzie się mówi, że około 70 tysięcy było tak zwanych konfidentów, współpracowników bezpieki. To nie dotyczy tylko Podhala, prawdopodobnie dotyczy to całej Polski. Tu chciałem zapytać, co panowie na ten temat. Sam, kiedy słuchałem ich rodziców opowiadań, były przypadki, że ludzie czasem donosili, bo ktoś miał na kogoś jakąś złość sąsiedzką i donosił. Były przypadki też, gdzie były bandy rabusiów, które podszywały się właśnie pod Józefa Kurasia, pod ognia, prawda, pod tą autentyczną partyzantkę i na ich konto rabowali. Czasem nawet pamiętam, że ludzie, którzy znali, nawet wymieniali nazwiska i tak dalej, wiedzieli, kto kim jest. No i to chciałem, żeby państwo jakoś się odnieśli właśnie do tej sprawy, ilu tych konfidentów, czy są jakieś obliczenia, czy to, co ja w tej chwili z jakimś powtórzyłem, czy to jest autentyczne, a tak przy okazji, no to powiem, że sprawa żołnierzy wyklętych na Podhalu, właściwie Józefa Kurasia Ognia, jest specjalna kaplica w górach. Tam bywałem wielokrotnie, brałem też udział w tych uroczystościach. Pozdrawiam bardzo serdecznie, z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz.
Może ja.
Dobrze, prosimy.
Jeżeli chodzi o takie liczby konfidentów, ja tutaj absolutnie nie podejmuję się podania jakichkolwiek liczb. Być może osoby, które nie tylko edukacyjnie, ale bardziej naukowo, dogłębnie tą kwestią się zajmują, one by tutaj podały taką liczbę. Ja od innej strony chciałbym tutaj naszemu radiosłuchaczowi odpowiedzieć. Szanowni Państwo, wprowadzanie konfidentów, wprowadzanie agentury i w ten sposób likwidowanie aktywnych oddziałów żołnierzy wyklętych i generalnie pozostałych struktur środowiska antykomunistycznego po II wojnie światowej była jedną z podstawowych metod działania komunistów. Właściwie można powiedzieć, że na dobrą sprawę tylko w ten sposób poprzez rozsadzenie tych struktur żołnierzy wyklętych od środka poprzez zainstalowanie tam agentury, czy też poprzez złamanie członka oddziału i przewerbowanie udało się zlikwidować tą niepodległościową działalność po II wojnie światowej. Albowiem w wielu potyczkach, to co wcześniej szanownym radiosłuchaczom mówiłem, w wielu potyczkach z oddziałami żołnierzy wyklętych strona komunistyczna ponosiła porażki, albowiem to, co wspomniałem, żołnierze wyklęci bardzo często to byli bezpośredni kontynuatorzy wcześniejszych działań w ramach struktur Armii Krajowej, byli to bardzo często dyplomowani oficerowie, osoby, które naprawdę z wojaczką miały do czynienia wiele lat. A tym bardziej działali oni na sposób współczesnych komandosów. Szybkie akcje, działania dywersyjne, działania rozpoznawcze. Druga strona absolutnie nie miała pomysłu, w jaki sposób takie oddziały likwidować. Owszem, organizowano obławy, ale to w wielu przypadkach się nie sprawdzały, bo te obławy nie były szczelne. Ci żołnierze potrafili przeniknąć takowe obławy. Także jak nie z jednej strony, jak nie w ten sposób, no to właśnie to rozbicie poprzez wprowadzenie agentury i w ten sposób, tym sposobem doprowadzono do likwidacji tychże żołnierzy. Także odpowiadając na pytanie radiosłuchacza, jak najbardziej tego typu również mroczna działalność miała miejsce, a można nawet powiedzieć więcej, to był jeden z podstawowych sposobów rozbicia i likwidacji tego polskiego powojennego fenomenu. No przykład, takie klasyczne przykłady, chociażby ostatni zamordowany żołnierz wyklęty, sierżant Józef Franczak Lalek w latach 60. został już przez nawet nie Urząd Bezpieczeństwa, ale przez Służbę Bezpieczeństwa otoczony, zlikwidowany i namierzony, mimo tego, że od 10 lat nie podejmował jakichkolwiek działań zbrojnych, jakiejkolwiek działalności antykomunistycznej, tylko i wyłącznie się ukrywał, do jego likwidacji i namierzenia i wydania przyczynił się jeden z członków jego rodziny, który po prostu zdradził. Z kolei chociażby jeden z moich ulubionych żołnierzy wyklętych, Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, który stworzył znakomicie dowodzony oddział działający przede wszystkim na Lubelszczyźnie, ale także i na Podkarpaciu. Hieronim Dekutowski był cichociemnym, doskonale wyszkolonym zawodowcem w sztuce wojennego rzemiosła. Jak wiemy, cichociemni byli przerzucani z zachodu, z Wielkiej Brytanii do Polski na spadochronach. Później stawali na czele oddziałów Armii Krajowej. Taką drogę Dekutowski przeszedł jako cichociemny. Stanął na czele oddziału Armii Krajowej, później niejako po rozwiązaniu Armii Krajowej, o czym też wspominaliśmy, niejako z automatu ten oddział stał się oddziałem żołnierzy wyklętych. Różne próby rozbicia w tak zwanym boju strona komunistyczna podejmowała w stosunku do oddziału Zapory. One były nieskuteczne, bo to był tak doskonale dowodzący oficer, że one spaliły na panewce. W jaki sposób aresztowano i później w wyniku tego aresztowania zamęczono Dekutowskiego, również poprzez wprowadzenie agentury do oddziału i w ten sposób został on namierzony i zdradzony. Takich przykładów można podawać dużo, dużo więcej.
Dziękujemy. To doktor Przemysław Wójtowicz, doktor Jan Wiśniewski.
Tak, bardzo ciekawie pan doktor Wójtowicz opowiedział właśnie o tych metodach rozpracowania polskiego podziemia, ale trzeba pamiętać, że czy Polacy, czy Sowieci, którzy inspirowali działalność polskiej bezpieki, mieli bardzo duże doświadczenie w tym względzie. Oni między innymi doprowadzili do tego, że utworzono fikcyjną piątą komendę organizacji właśnie Wolność i Niezawisłość i za jej pomocą przejęto rozpoznanie prawdziwej grupy konspiracyjnej, wciągano do prowokacyjnej działalności patriotów przekonanych, że działają w autentycznej organizacji. I ta polityka, te działania dezinformacyjne współpracujących z nią wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego miały właśnie doprowadzić do tego, żeby było takie przeświadczenie, że wszystko jest pod kontrolą właśnie władzy ludowej Sowietów. Ten piąty zarząd tak naprawdę stał się ostatnią instytucją, która doprowadziła w dużej mierze do likwidacji zorganizowanego polskiego podziemia. Ja chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o jednej kwestii. Mówiliśmy właśnie o tych ostatnich niezłomnych, ostatnich żołnierzach wyklętych, którzy walczyli. Ja chciałbym się odnieść jeszcze do naszych kresów wschodnich. Trzeba pamiętać, że tam, mimo tego, że od 1945 roku przebiegała granica, która oddzielała te tereny, które włączono w skład Związku Sowieckiego, od terenów, które nazywano Polską Rzeczpospolitą Ludową, to jest oczywiście od 1952 roku, ale na tych terenach, na tych Kresach Wschodnich, mimo przesiedleń ludności, mimo deportacji, mimo tego, że tak naprawdę Sowieci tam umocnili swoją władzę, walczyli w dalszym ciągu żołnierze polscy. Trzeba pamiętać choćby o takim żołnierzu jak Jan Chryncewicz, pseudonim Bogdan, który pochodził spod Lidy. Został on ujęty w sierpniu 1953 roku i później zamordowany. Czy choćby rotmistrz Dzisław Szyłejko, właśnie, który też pisał właśnie o tych czasach. On wspomina, że w 1955 roku zginął na Wileńszczyźnie w walce z Sowietami partyzant z oddziału Kmicica, który się nazywał Franciszek Polakiewicz, pseudonim Benchur. Czyli można powiedzieć, że mimo, że te tereny już były włączone do Związku Sowieckiego, tam walczyli dalej polscy żołnierze, polscy partyzanci, członkowie ruchu konspiracyjnego. I też wspomniałem, że polski fenomen żołnierzy niezłomnych, to jest nie tylko, to nie tylko nasi konspiratorzy działali, nie tylko nasi żołnierze, ale również trzeba pamiętać o tym, że na przykład na terenach byłych państw nadbałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii, które też zostały wcielone w 1944-1945 roku do Związku Sowieckiego, oczywiście po raz drugi, pierwszy raz w 1940 roku, ale tam również walczyli, to nawet do lat 60. żołnierze tamtych formacji militarnych, którzy nie godzili się na to, że ten obszar, te kraje są włączone w skład Związku Sowieckiego. Tam również były represje, tam również były deportacje, a mimo to ci żołnierze uważali, że jest ich obowiązkiem zachowanie właśnie woli walki, sprzeciw wobec rządów sowieckich.
Bardzo gorąco dziękuję. Przypomnę, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszym studiu dr Jan Wiśniewski, dr Przemysław Wójtowicz, Żołnierze Wyklęci, Historia i Pamięć. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Zachowanie właśnie...
Chwileczkę, proszę.
Tak, będziemy wdzięczni za wyłączenie.
Już mogę mówić?
Tak, prosimy.
Barbara tutaj z Ealingu w Londynie. Chciałabym w dniu dzisiejszym, Święta Żołnierzy Niezłomnych, chciałabym wspomnieć mego męża i jego przyjaciół, więźniów okresu stalinowskiego. Mąż należał do słynnej bydgoskiej organizacji antykomunistycznej Związek Białej Tarczy, organizacja młodzieżowa. W tym czasie nasza młodzież, jak mówiono, drzwiami i oknami wpychała się do więzień w walce o prawdziwą, wolną i suwerenną Polskę, bo kochali ją nad życie, jak własne serce. Mąż, Knapik Jan, został aresztowany w Toruniu jesienią 1952 roku. Wyrok zapadł 10 lat. Za to, że jak mówiono, przemocą obalali ustrój. Miał 18 lat. Między innymi był więźniem Jaworzna. Wraz z nim aresztowano wielu innych. Nie wykluczono też i dziewczyn. Więc nawet tutaj mamy przyjaciółkę, która to jest DT Gałęcką, aresztowaną też razem z mężem w tym czasie, więźniarkę Bojanowa i jej męża. teraz chciałabym przetoczyć z pamiętnika tych oto chłopców. Chcę przytoczyć taki piękny wiersz, jeżeli można, mówiący o ich osobowości. Więc to jest: ja tobie miłość złożyłem w Danii, o droga Polsko, wyśniona wśród krat, i serce niosłem przed twe ołtarze, choć miałem tylko 18 lat. Ten z pobojowisk flagę skrawionią niosłem w sercu jak czerwony kwiat, najukochańszą białą czerwoną, choć miałem tylko 18 lat. Dziś własne dzieci ciebie zdradziły, do krzyża przybył cię rodzinny kat. Jak mam cię bronić? Dziś nie mam siły, bo dziś już nie mam siły, bo dziś już nie mam 18 lat. Władimir Zygiel, więzień polityczny w latach 1954. Chciałoby się, aby obecna młodzież pielęgnowała te wartości kochania Boga i ojczyzny, którymi żyli żołnierze niezłomni. Takim jest też uwielbiany przez nas współwięzień mego męża z Jaworzna, ksiądz Bronisław Sroka, jezuita, w tej chwili przebywający w Kaliszu, z jego drogi żołnierskiej. Jego świadectwo posiadam, tylko że może zbyt długie, żeby go w tej chwili tutaj przytoczyć. Przytoczę tylko może jego takie słowa. Takiej goryczy, jakby chciał wrócić do tej przeszłości. Chciałoby się znów skrzyknąć, choć chciałoby się, może ojców naszych, może Kościuszków, Traugutów, Łupaszków, zbaw nas Polskę. Ksiądz Bronisław Sroka, jezuita, Kalisz, 15 lipca 2014 rok. No, to tyle, może już nie będę czytać.
Dziękujemy gorąco, pani Barbaro.
Ale trochę długie.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy.
Również może ja się odniosę do rzeczywiście znakomitego świadectwa pani Barbary z Londynu. Ja przy tej okazji chciałbym pani Barbarze polecić opracowania, książki, ale i różne artykuły, chociażby dostępne w internecie, mojej koleżanki z delegatury IPN w Bydgoszczy, która tak już konkretnie zajmuje się właśnie działalnością żołnierzy wyklętych i oddziałów antykomunistycznych na terenie nie tylko Bydgoszczy, ale generalnie szeroko pojętego regionu kujawsko-pomorskiego. Między innymi tą organizację, o której pani Barbara wspominała, doktor Alicja Patnowska-Hałkę również i naukowo badała. Także polecam doktor Alicja Patnowska-Hałkę, jej opracowania związane z żołnierzami wyklętymi w rejonie kujawsko-pomorskim. A przy tej okazji również bardzo serdecznie chciałbym pani Barbarze podziękować niejako za to, o czym mówiłem wcześniej. Potwierdziło się to w jej słowach, że powinniśmy jak najbardziej pamiętać o żołnierzach wyklętych, ale przy okazji tego dzisiejszego dnia pamiętajmy również o innych strukturach związanych z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym, w tym właśnie o organizacjach młodzieżowych. Pani Barbara wspomniała o tragicznym losie. Bardzo często kilkunastoletnich osób, które nawet nie otrzymywały wyroków śmierci, ale wystarczył wyrok kilkunastu lat więzienia i to więzienie spędzone właśnie w te warunki, koszmarne warunki, w których ta młodzież, bardzo często młode dziewczyny, nastoletnie dziewczyny, musiały spędzić w więzieniach, w obozach pracy, bo przecież mieliśmy w tamtym okresie, w okresie stalinowskim, tak zwane polskie łagry. Piechcin niedaleko Bydgoszczy, chociażby tutaj taki pierwszy polski łagier, który mi od razu przynosi na myśl. Tam ci patrioci byli trzymani w koszmarnych warunkach, Nie wspominając oczywiście o tym, co się działo w aresztach i więzieniach śledczych, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych i o bardzo często tych młodych ludzi, jakim torturom, jakiej presji byli poddawani. Bardzo często sobie przy tej okazji jakieś takie slajdy zapamiętujemy, gdy się na przykład czyta różnorodne wspomnienia. Ja taki slajd pamiętam z pewnych wspomnień, że wielu właśnie żołnierzy wyklętych, którzy mieli możliwość czy widzenia się z rodzinami, czy nawet i jakiegoś tam kontaktu poprzez listy, czy poprzez grypsy, prosiło o dwie charakterystyczne rzeczy, będąc właśnie w więzieniu, będąc bardzo często katowanymi. I to mi szczególnie utkwiło w pamięci. Ci ludzie prosili takich doczesnych rzeczy oczywiście, bo tutaj na tym się skupiam, o cebulę i o czosnek, szanowni radiosłuchacze. Dlaczego o cebulę? No starsze pokolenie oczywiście znakomicie wie, to jest znakomite źródło witamin, natomiast czosnek to jest naturalny antybiotyk. Z oczywistych względów, no nie zapewniano tym osobom jakiejkolwiek namiastki opieki medycznej, a co więcej, działania przesłuchujących katów były wręcz ukierunkowane na dręczenie tych ludzi i na spowodowanie ich takiego powolnego, przedłużonego umierania i cierpień. Także przy tej okazji ta kwestia również mi się przypomniała, słuchając tego, co pani Barbara opowiedziała.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor Przemysław Wójtowicz, doktor Jan Wiśniewski.
Ja chciałem właśnie zauważyć, że w tym okresie, o którym pani Barbara wspomniała, właśnie to jest 49 rok, to jest w związku z likwidacją wtedy katolickich organizacji młodzieżowych, niektóre z ich terenowych komórek kontynuowały działalność konspiracji. Miały one jednak w większości zasięg taki bardziej lokalny. Ta młodzież starała się w pewien sposób działać, jednak władze komunistyczne dość szybko wyłapywały takie osoby, rozbijały te organizacje. To, co pan doktor Wójtowicz mówił, większość osób była później represjonowana, miała tą skazę w życiorysie, która uniemożliwiała często podjęcie pracy, dalszą naukę. Te osoby dość często były również schorowane po pobycie w więzieniu. Te tortury, które przeżywały, od bardzo znanych, na przykład często stosowane było, że bardzo duże zagęszczenie w celach lub na przykład w miejscach takich podpiwniczonych, piwnice, gdzie stała woda, nie było łóżek, te osoby musiały stać, później różnego rodzaju właśnie problemy reumatyczne, nerki. To wszystko zaowocowało tym, że te osoby, które przeszły przez te więzienia Urzędu Bezpieczeństwa, chciały na ogół bardzo szybko o tym zapomnieć, czy może nie zapomnieć, ale nie mówiły o tym, co przeżyły. Tak naprawdę te opowieści o tych więzieniach, szczególnie tutaj z ust tych ówczesnych młodych osób, zaczęły wypływać dopiero w latach 80., dopiero tak, 80., lata 90., czyli kiedy powstała dopiero III Rzeczpospolita. Wtedy te osoby dość często poczuły się bardziej pewnie. Dopiero wtedy zaczynały mówić o tym, co je spotkało w młodości. I rzeczywiście te zbrodnie, można powiedzieć, nie zostały w większości ani w pewien sposób rozliczone, ani nie były wobec tych osób, które stosowały te represje, te okrutne często tortury, nie zostały wyciągnięte żadne poważne konsekwencje. Często nie zostały one nawet skazane wyrokami sądowymi.
Bardzo gorąco dziękuję. To doktor Jan Wiśniewski. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam prowadzących audycję, wszystkich słuchaczy i oczywiście szanownych gości. Moje nazwisko Jurek Mruk, mieszkam w miejscowości Łabowa, miejscowości, która ma swojego wyklętego księdza Gurgacza. Jest on już pięknie czczony, przepiękne msze są, ale chcę mówić o moich stronach rodzinnych. Jestem limanganinem, pochodzę z Siekierczyny, z wioski, z której pochodził kardynał Król z Filadelfii. W tej Siekierczynie mieszkali moi stryjowie nazwisku Mruk. Jeden z nich zginął w ostatnim dniu wojny z rąk niemieckich, drugi zginął uwalniając akowców z więzienia w Limanowej. Przez 7 lat był zakopany w szambie razem z dowódcą oddziału Wojciechem Dębskim, pseudonim Bicz, i Franciszkiem Miśkowcem, pseudonim Wacek. Mimo moich apeli, pism do IPN-u, rozmów z marszałkiem Kuścińskim, z panią Kurtyką, z posłami z Nowosądecczyzny, do tej pory młodzi limanowianie nie wiedzą, że budynek, w którym mieści się bank, to było gestapo, a potem UB i SB. Do dnia dzisiejszego nie ma tam nawet tablicy. Tak jakby rzeczywiście realizowano politykę niemiecką, żeby historię wymazać z pamięci Polaków. Jest to dla mnie rzecz nie do pomyślenia. W tym więzieniu limanowskim zginęło masę akowców, a mój wuj uwolnił między innymi limanowską Inkę, tak ją nazywają. To była sanitariuszka o nazwisku Kroczek. Ma piękny pomnik w Przyszowej. Chciałbym, żeby to się zmieniło, ale ja mam już pod 70, a pamiętam, jak byłem małym chłopcem, malowałem tablicę, żołnierz BH zginął z rąk. Zginął. Tyle można było napisać. I ta tabliczka co roku ginęła. To mnie zainspirowało, zacząłem szukać, nazbierałem masę materiałów, dałem całą relację marszałkowi Kuchcińskiemu, który obiecał, że się tą sprawą zajmie. I mówię, ja już nie wiem gdzie. Od dyrektora Popka z IPN-u dostałem lakoniczną odpowiedź, a dzieje się tak na mój skromny umysł, dlatego, że byli następcy Wałacha, szefa UB, weszli w biznesy i niektórzy politycy podali sobie z nimi rękę. Szczęść Boże. Jest mi przykro jeszcze też dlatego, że Limanowa to jest miasto, gdzie jest najpiękniejszy różaniec fatyński. Tłumy ludzi. I co roku limanowianie się upominają o tą sprawę, a paru możnych tego świata nie pozwala upamiętnić. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Czy panowie doktorowie odnoszą się do tej wypowiedzi?
Może ja?
Prosimy, pan
ja jako pracownik, ja mogę tylko przeprosić tutaj pana Jurka. Ja jestem szeregowym pracownikiem dyrektury IPN w Bydgoszczy, także zupełnie w innym rejonie, jak tam, gdzie skąd pochodzi pan Jurek. Ja tutaj mogę tak od takiej wewnętrznej, organizacyjnej strony troszkę opowiedzieć. Szanowni państwo, mnóstwo różnych oczywiście zapytań jest, spraw nierozwiązanych, chociażby związanych z tablicami, z upamiętnieniami, czy też z odkłamywaniem pewnych tablic, czy pomników, czy napisów, które są zakłamane. To jest proces wieloletni. To wynika chociażby z tego, no, na przykładzie delegatury w Bydgoszczy, no, ostatnio nawet powstał oczywiście pion upamiętnień, który tylko i wyłącznie tego typu sprawami się zajmuje, no ale jeżeli w tym pionie pracuje, z tego co teraz nie chcę państwu skłamać, jedna, bodajże dwie osoby na taki duży rejon województwa kujawsko-pomorskiego, to najzwyczajniej w świecie ona nie jest w stanie zrobić wszystkiego w krótkim czasie, a naprawdę w takich zapytań chociażby ze strony i samorządów odnośnie korekt na tablicach, czy ze strony samorządu wojewódzkiego przy okazji nowych fundowania nowych rzeczy, nowych tablic, nowych pomników jest mnóstwo. Także ja tylko mogę zaapelować oczywiście i mieć nadzieję, że ten proces będzie postępował. Że ten proces będzie postępował, bo to nie jest tak, że my nie mamy szacunku dla jakiejś lokalnej działalności, ale po prostu nie ma mocy przerobowej, żeby to naraz ten ogrom pracy, chociażby i tylko w tej wąskiej dziedzinie upamiętnień, od razu ogarnąć. Także tutaj musimy być wszyscy cierpliwi. Musimy być po prostu wszyscy cierpliwi i mieć nadzieję, że kiedyś to będzie podjęte i zostanie sprawa pozytywnie załatwiona.
Dziękujemy. Czy doktor Jan Wiśniewski?
Nie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jesteśmy na antenie. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Wacław z Warszawy. Ja tak króciutko, bo właśnie mój dziadek wprawdzie nie był żołnierzem wyklętym, ale był działaczem z okresu międzywojennego, na tyle poważnym, i żadna organizacja patriotyczna nie była w Częstochowie, do której nie należał, że traktowany był jak działacz sanacyjny, no i po prostu też był po wojnie trochę prześladowany, tam wzywany na przesłuchania, świecono mu lampą w oczy. Natomiast właśnie 1 marca to właśnie kolejna rocznica jego śmierci. I chciałem tylko króciutko powiedzieć, żeby spoczywał w pokoju i żeby światłość wiekuista mu zawsze świeciła. To tylko chciałem powiedzieć tak króciutko.
Dziękujemy Panie Wacławie. Dziękuję. Pozdrawiamy gorąco serdecznie. Kolejny telefon. Prosimy. Halo, Radio Maryja.
Tak.
Prosimy, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan Nowiak, Franciszek z Lipnicy Wielkiej.
Prosimy, panie Franciszku.
Ja ponawiam tą sprawę odnośnie wypowiedzi ojca i prelegentów, odnośnie tych żołnierzy niezłomnych. Z uwagi na to, że dzisiaj pokazano w telewizji info, co robi lewica. Wykorzystuje właśnie to, co drodzy ojcze i panowie mówicie, wyklęci. Że to byli żołnierze wyklęci. I każde to stwierdzenie, żołnierz wyklęty, jest oliwą do tego ognia, który prowadzi lewica. Naprawdę, bardzo was błagam i proszę, nie używajcie określenia żołnierze wyklęci. Naprawdę, to było komunistyczne usunięcie tych ludzi z pamięci ludzi, żeby ludzie pamiętali, że to byli wyklęci, i bardzo łatwo młodzieży tylko powiedzieć, no były tam jakieś zbrodnie na tej, dlatego zostali nazwani wyklęci. Naprawdę was błagam, nie stosujcie określenia.
Dziękujemy,
wyklęci.
Panie Franciszku, za ten apel, bo tutaj odniesiemy się po raz kolejny do naszych gości, zwłaszcza do doktora Przemysława Wójtowicza.
Tak, ja tutaj będę musiał powtórzyć to, co mówiłem przy okazji audycji telewizyjnej. Jako pracownik pionu edukacyjnego w Instytucie Pamięci Narodowej mam naprawdę dziesiątki, jeśli nie setki, miałem wykładów, prelekcji, wystąpień związanych z żołnierzami wyklętymi. Oczywiście nie przy okazji tylko i wyłącznie rocznicy związanej z 1 marca, ale również poza tą rocznicą takowych prelekcji dokonywałem. I w 90% zawsze pojawia się taka wypowiedź tutaj jak naszego szanownego przedmówcy. Ja oczywiście szanuję i zdaję sobie doskonale sprawę z proweniencji tejże nazwy żołnierze wyklęci. Ja również jestem zwolennikiem pojęcia
żołnierze niezłomni. To jest po prostu piękne pojęcie. Ale szanowni państwo, nie powinniśmy skupiać się tylko i wyłącznie na kwestii, która z nas jest ważna, ważniejsza, godna, mniej godna, bardziej godna. No, szanowni państwo, to możemy mieć w takim razie pretensje do naszych ustawodawców. 10 lat temu przecież wówczas nasi ustawodawcy, polski parlament przyjął taką, a nie inną nazwę związaną z żołnierzami wyklętymi. Ja też uważam, że mimo wszystko nie jest to coś, co należy negować, coś, co należy odrzucać. Nazwa żołnierze wyklęci, rzeczywiście oni mieli być wyklęci, w sensie zapomniani i wyrzuceni z pamięci, ale się to nie udało. I to jest ten fenomen. Dzięki temu według mnie ta nazwa też ma swoje takie znaczenie, że wszystko komuniści robili, żeby ta pamięć o tych żołnierzach zaginęła. Żeby nie pamiętać o tym, bo nie miało być grobów, nie ma pamięci. Kolejne pokolenia już w ogóle nie będą znały sprawy. I prawie się to udało. Prawie się to udało. Na szczęście na przełomie tysiącleci około 2000 roku na nowo nastąpiło takie poważne przywracanie pamięci. Doktor Jan Wiśniewski tłumaczył pochodzenie tej nazwy wyklęci. Naprawdę nie powinniśmy jej negować, a przede wszystkim apeluję o to, żeby nie prowadzić wielogodzinnych często dysput Polaków na niepotrzebne tematy, jakim jest kwestia nazewnictwa. Ja rozumiem argumenty jednej strony, rozumie argumenty drugiej strony, ale już nasz ustawodawca przyjął nazwę żołnierze wyklęci. Ja niejako jestem też zobowiązany do jej używania, będąc urzędnikiem państwowym, pracownikiem IPN-u. Ale szanowni radiosłuchacze, najważniejsze jest to, że czy nazywamy żołnierzy wyklętymi, czy nazywamy żołnierzy niezłomnymi, żebyśmy opowiadali o ich bohaterskiej postawie, o ich bohaterskich czynach i o ich tragedii. A najważniejsze, żebyśmy pamiętali o tych osobach. A spór o taką czy o inną nazwę uważam tutaj już po tylu latach za zbędny.
22:45. Rozmawiamy o żołnierzach wyklętych, o ich historii pamięci. Prosimy, doktor Jan Wiśniewski.
Ja również przychylam się do tego stanowiska. Właśnie najważniejszą kwestią to jest pokazanie, czy my możemy pokazać właśnie tą prawdę o tych ludziach. Zdejmujemy z nich jak gdyby teraz propagandowe kłamstwo, którymi właściwie komuniści ich odrzucali, chcąc, by Polacy właściwie się od nich odwrócili. Ta gigantyczna kampania nienawiści. W okresie PRL-u powstały setki książek, artykułów, filmów, różnego rodzaju treści, które były drukowane na przykład w czasopismach, w gazetach. To miało budować właśnie czarną legendę. Chcąc właśnie im odebrać tą część, grzebano ich niekiedy właśnie w mundurach nawet żołnierzy niemieckich. To było całkowicie trudno to nawet określić. Komuniści właśnie zadali sobie wiele trudu, żeby o nich zapomniano. Przy takim słynnym, chyba najważniejszym przykładem tego typu działań jest łączka właśnie na Powązkach. Właśnie w latach 80. na tej łączce, w której grzebano żołnierzy wyklętych w bezimiennych grobach bardzo głęboko, właśnie na tym miejscu grzebano później działaczy komunistycznych. Los żołnierzy wyklętych właśnie, to też chciałbym podkreślić, dotknął także ich rodziny. Dla nich zamknięte były, o czym wspomniałem wcześniej, szkoły, uniwersytety, nie mogli zdobyć pracy. Mieli być po prostu ludźmi drugiej kategorii, ludźmi, którzy nie będą się już liczyli, nie będą mieli prawa głosu w ówczesnym społeczeństwie. I myślę, że właśnie o tym powinniśmy bardziej myśleć, bardziej się skupiać, a nie o tych podziałach, czy to są żołnierze niezłomni, czy żołnierze wyklęci. No oczywiście ta nazwa żołnierze niezłomni bardziej oddaje charakter właśnie ich postawy, ale większość młodych osób, jeżeli pracujemy z młodzieżą, na ogół określa tych bojowników o wolność mianem żołnierzy wyklętych, więc myślę, że to już się w dużej części przyjęło w takiej społecznym odbiorze, więc wymienne stosowanie tych określeń żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, ja uważam za właściwe.
Panowie, z nami pan doktor Jan Wiśniewski, pan doktor Przemysław Wójtowicz. Drodzy Państwo, tak zastanawiam się nad tą debatą, jak najbardziej merytoryczną, wyklęci, niezłomni, podziemia antykomunistycznego. Myślę, że jeżeli rozmawiamy z ludźmi przewrotnymi, im naprawdę nie zależy na tym, czy my będziemy o nich mówić wyklęci, niezłomni, bohaterowie, bo w przewrotności potrafią najświętsze rzeczy nazwać nieświętymi, jeżeli podważają świętość świętego Jana Pawła II. Niektórzy chcą wręcz dekanonizować świętego Jana Pawła II. To ta dyskusja i ataki są niemerytorycznymi, a nasze odpowiedzi, choć bardzo merytoryczne, bardzo podstawne, wyjaśniające zarówno termin żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, tak naprawdę nie uspokoi ich prowokacji, nieustannych prowokacji, i to, z tym mamy do czynienia z wielkimi postaciami w historii naszej ojczyzny. Czy to będą postaci indywidualne, czy grupy osób, które zasłużyły się. Zwróćmy uwagę, rozpoczęła się taka pozytywna akcja ukazywania bohaterów Powstania Warszawskiego. To za chwileczkę zaczęto odbierać im dobre imię Powstaniu Warszawskiemu. Obudziła się nasza świadomość, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, o tych, którzy rozeznali, przeciwstawili się. To z przewrotnością chce się im odebrać dobre imię. Nawet gdybyśmy wprowadzili, podejrzewam, trzeci termin, nawet przy konsensusie wszystkich stron, nagle okazałoby się, że tak czy inaczej nadal próbowano by im odebrać imię dobre, dlatego że po dziś dzień żyją spadkobiercy tych, którzy przecież ich denuncjowali, którzy ich katowali, którzy chcieli ich po prostu sprowadzić do niebytu, czyli do nieistnienia. W naszych rozmowach kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony Tereska z Warszawy. Chciałam się ustosunkować do i do głosów, które były, i do wypowiedzi panów naukowców z PWN-u. Do pana doktora Wójtowicza mam uwagę. Ja chodzę na wszystkie wykłady, które są w Warszawie, i w IPN-ie, i w Muzeum Żołnierzy Niezłomnych. Oglądałam film. I sprawa przez pracowników IPN-u warszawskiego, proszę sobie to sprawdzić, już dawno jest przedstawiana w taki sposób. Lalek, ostatni partyzant, którego śmierć kończyła, można powiedzieć, II wojnę światową w 1963 roku, nie został zdradzony przez nikogo z rodziny. To jest stara informacja, niepotwierdzona, zdementowana już w tej chwili. Jest dokładnie znane nazwisko, nie przytoczę, bo nie przygotowałam się. Jest znane nazwisko konfidenta z tego terenu, z sąsiedniej wsi, czy tej wsi, który go zadenuncjował. Najprawdopodobniej zobaczono jego jadącego na motorze kogoś z rodziny. Zanotowano numer i w ten sposób doszli do tego miejsca. Mało tego, że znane jest nazwisko, którego nie przytoczę, ale to proszę sobie sprawdzić w Panie Warszawskim, to jeszcze jest znana suma, jaką ten człowiek zainkasował za zdradę. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jeszcze odniosę się, ale już szybciutko postaram się, bo już kiedyś z okazji tych wspaniałych audycji, bardzo dziękuję za wypowiedzi panów doktorów i poprzednich pracowników w uprzednich latach, jednak ta dyskusja niezłomnie wykręci, nie stygnie. Mam zupełnie inne doświadczenia. Ja jestem przewodnikiem jeżdżącym po całej Polsce i od lat przyznam się, że już mówiłam o żołnierzach niezłomnych wyklętych, kiedy jeszcze się o tym nie mówiło, ani w szkołach, ani w prasie, ani nigdzie, ale w internecie już było. Już kibicowskie środowiska jakoś tak przebiły się z tym. I już się filmiki pojawiły, można było sobie coś wydrukować z internetu. Ja już wtedy takiej młodzieży troszeczkę dojrzalszej z liceum mówiłam. Riposta była taka, tu nie zgadzam się z panem doktorem, który przed chwilą mówił, to wy sobie sami starzy czcicie jakichś tam wyklętych. Bo można powiedzieć, wyklęty to znaczy on jest winny, tak? Bo coś robił, o właśnie, tak jak teraz powiedział poprzedni słuchacz, że mordował. A że powinniśmy czcić ofiary żołnierzy wyklętych. Jeżeli w ogóle użyć tego słowa, to że ustawodawca się pomylił i nie użył prawidłowego terminu, to nie jest nasza wina ani żołnierzy, tylko tego ustawodawcy i powinno się to zmienić. Według mnie uzus jest taki, że coraz więcej pracowników IPN-u warszawskiego, jeżeli używa, to mówi niezłomni wyklęci, a nie tylko cały czas wyklęci, co się dzieje w tym programie. Po pierwsze, gramatycznie, przymiotnik wyklęty nie istnieje samodzielnie. Nie ma czegoś takiego, jak ktoś wyklęty. Jest coś wyklęte przez kogoś, dla czegoś. Więc jeżeli wyklęci, to przez komunę, a nie wyklęty a priori taki, o w ogóle już tylko wyklęty. Jak tylko wyklęty, to jest jakiś ktoś bardzo zły w tym momencie. Więc jeżeli już, to żołnierze niezłomni, wyklęci przez komunę. A co mi młodzież odpowiedziała? I na wycieczkach. I to młodzież nowowarszawska, taka dosyć wykształcona. To wy starzy sobie czcicie jakichś tam wyklętych. My, jeżeli ktoś jest dla nas bohaterem, to musi być niezłomny. I proszę teraz podyskutować z tym terminem. Nie wiem, komu mówicie te wykłady, do kogoś tam chodzicie. Natomiast tu jest taka światlejsza, taka młodzież i od razu jest taka riposta.
Dziękuję pani Tereso. Też nie dzieliłbym młodzieży, że gdzieś jest światlejsza, gdzieś nie światlejsza. Prosimy doktor Przemysław Wójtowicz, doktor Jan Wiśniewski.
Tak, może ja. Jeżeli chodzi o śmierć i denuncjację sierżanta Lalka, ja w tej chwili nie jestem w stanie dojść do materiałów. Ja słyszałem, że to mimo wszystko był jakiś tam szerszy osoba z kręgu rodzinnego, ale tutaj w tej chwili nie jestem tego w stanie sprawdzić i zweryfikować, ale pod tym względem to chyba najlepsze opracowanie i najlepszą wiedzę będą mieć osoby pracujące w delegaturze IPN w Lublinie, bo to jest tamten obszar, gdzie miało miejsce to tragiczne zdarzenie. Natomiast jeżeli chodzi o wywód pani, być może pomylę imię, bo nie dosłyszałem, Teresy, jeżeli chodzi o znowu kwestie żołnierze, niezłomni żołnierze wyklęci, ja już wypowiedziałem się i bodajże mój kolega doktor Jan Wiśniewski również, także już więcej nie będę podejmował tej tematyki.
Dziękuję. Doktor Jan Wiśniewski?
Ja myślę, że tutaj właśnie powiedzieliśmy chyba dużo właśnie o tym święcie, o tym pojęciu, kiedy ono się po raz pierwszy pokazał, dlaczego. Rzeczywiście teraz zaczyna dominować określenie żołnierze niezłomni, ale proszę pamiętać, że w dalszym ciągu jest taka sytuacja, że często to są jak gdyby pojęcia zamienne. To nie jest tak, że tak już mówiliśmy, że żołnierze wyklęci w znaczeniu tym jest pewną też gloryfikacją ich postawy. Natomiast nie chciałbym już tutaj kontynuować, bo chyba już nawet...
Dziękujemy bardzo. Doktor Przemysław Wójtowicz, doktor Jan Wiśniewski. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mówi Tadeusz z Białegłot. Ja chciałbym się odnieść do tego właśnie tematu żołnierzy wyklęci, a żołnierze niezłomni. To już nie jest pierwsza osoba dzisiaj, która porusza ten temat i chciałbym panom, zwłaszcza panu z IPN-u, powiedzieć, że Naprawdę wszystko można zmienić. Wszystko można naprawić. 20 lat temu, na początku XXI wieku, tak jak pan powiedział, miało to inne znaczenie. W tej chwili, po 20 latach, a jest to bardzo długi okres, zaczyna wybrzmiewać inaczej. I osoby chyba mądrzejsze ode mnie chciały to przedstawić, zwłaszcza ten pan i pani Teresa. W sposób wyczerpujący przedstawiły, uzasadniły, dlaczego powinno się to zmienić. I od pana Przemysława, zdaje się, z IPN-u oczekuję tego, żeby zaartykułował, powiedział, dobrze, pomyślę, postaram się pukać do ustawodawcy, postaram się o zmianę, bo rzeczywiście ustawodawcy nie pomyśleli, co nas może spotkać po 20 latach. A w tej chwili sytuacja jest diametralnie inna. Diametralnie inna niż wtedy, kiedy odbieraliśmy żołnierzy wyklęci, tak jak się powinno to odebrać. Ja się zgadzam. Ale w tej chwili jest zupełnie inaczej. I my mamy nie, tak jak ksiądz powiedział, dzielić na mniej światłych, bardziej światłych młodzież, ale my musimy uzmysłowić.
To nie ja podzieliłem. To nie ja podzieliłem.
Ksiądz tylko powiedział, że nie powinniśmy dzielić.
Tak.
Mhm. Tak. Ksiądz powiedział, że... ale ja się zgadzam z księdzem, ale jednocześnie pragnę dodać, że musimy zrozumieć, że różny poziom młodzież reprezentuje i różnie odbiera to, co do nich trafia. I powinniśmy wyprzedzać przyszłość i nie pozwolić na to, żeby właśnie inaczej to odbierali. Powinniśmy zmieniać rzeczywistość, jeżeli ona idzie w dobrym kierunku, ta zmiana, jeżeli ona da nam zaniechać tego podziału wyklęci, a nie złomni, to zróbmy to. Przecież to tylko ludzie tworzą prawo, ludzie tylko zmieniają to prawo i ludzie tylko mogą to zrobić. A po co takie na siłę?
Myślę, że to nie jest takie na siłę do końca, ponieważ tutaj oddałem już głos naszym gościom. Gorąco i serdecznie dziękuję. Nazwa musi też odzwierciedlać prawdę. Oni byli wyklętymi. Mimo wyklęcia pozostali niezłomnymi. I to, że ktoś mnie wyklina i mówi o mnie złe rzeczy, to nie znaczy, że tak tego nie było, że to, że ja okazałem się niezłomny, czy oni, przepraszam, żołnierze podziemia antykomunistycznego okazali się niezłomnymi, to im cześć i chwała. Ale musimy tłumaczyć, a nie zmieniać rzeczywistość. Bo tej rzeczywistości nie zmienimy, bo ona już nie do nas należy. I to ode mnie tyle. Odzwierciedlać pojęcia mają rzeczywistość, a nie być gładkimi, wygodnymi, takimi jak nam odpowiadają, bo taki jest lepszy odbiór. Nie wiem, czy panowie doktorzy jeszcze chcą w ogóle coś tutaj mówić.
Może ja.
Prosimy.
Ja się przede wszystkim cieszę z tego, o czym szanownym radiosłuchaczom kilkanaście minut temu opowiadałem, że mój syn, który jest uczniem 4. klasy szkoły podstawowej, dzisiaj od swojego nauczyciela dowiadywał się, miał lekcje na temat żołnierzy, no żołnierzy wyklętych, bo tak jest w podręczniku, żołnierzy wyklętych, którzy oczywiście jak najbardziej byli ludźmi, żołnierzami niezłomnymi. Dla mnie to jest najważniejsze, bo ja, mimo tego, że moja edukacja przypadała nie tylko na okres przed 1989 rokiem, ale na lata 90., niby teoretycznie okres wolnej Polski, III Rzeczpospolitej, gdy odzyskaliśmy suwerenność, ja nie miałem szans z ówczesnych podręczników dowiedzieć się na temat tych bohaterów. Dlatego ja przede wszystkim cieszę się, że w końcu nauczamy o tym fenomenie Polski powojennej.
Po 89 roku za informację podaną po 89 roku na historii na temat tego, dlaczego Armia Czerwona nie wsparła AK i Powstania Warszawskiego, dostałem dwóje za przeproszeniem z historii.
Tak.
Kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy.
Pozdrawiam ojca Benedykta i gości, którzy są zaproszeni. Chciałem wyrazić swoją opinię na temat tego dzisiejszego dnia, który mamy. Chciałem powiedzieć tak, że przede wszystkim powinna być taka świadomość, że ci ludzie tyle dla Polski zrobili, nie tylko oni, poprzednicy też, że przede wszystkim powinna być flaga wywieszona w każdym domu, w każdej instytucji. I też się przychylam do tego pana, który mówił o Limanowej, żeby pamiętać, być wdzięcznym każdemu z tych ludzi, którzy tak swoją młodość oddali, talenty, miłość, mogliby dla Polski tyle zrobić, żeby Polska była jeszcze bardziej dostatnia. I chciałem tylko powiedzieć, że też by trzeba się zastanowić nad tym, bo jeszcze żyją, są dokumenty, ludzie, którzy tych ludzi skazywali, prokuratorzy, sędziowie, należałoby wyciągnąć wnioski i pociągnąć mimo wszystko do odpowiedzialności. Powiedzieć co i jak, bo już może się nie da, bo już może część już odeszła do wieczności, ale część jeszcze żyje. I po prostu, żeby to wszystko wyjaśnić, jest to praca może i duża, ale należałoby to zrobić dla tych ludzi, którzy odeszli, którzy po prostu walczyli o naszą godność jako Polaka. Po prostu chciałem zakończyć. Cześć i chwała bohaterom. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Prosimy. Panowie, jakieś słowo? Doktor Jan Wiśniewski?
Ja myślę, że to, co pan powiedział z Gniezna, właśnie tak naprawdę my odkrywamy w dalszym ciągu pamięć o tych niezłomnych żołnierzach wyklętych z tego powodu, że ta wiedza jest, przepraszam za określenie, ale jeszcze świeża. Tak naprawdę przez ten czas komuny, właściwie jeszcze w latach 90. my tak naprawdę nie mieliśmy jakichś dużych informacji, jak bardziej zasobnych, nie było publikacji na ten temat. Tak naprawdę ten temat zaczął być bardziej, czy budzić większe zainteresowanie badaczy, społeczeństwa dopiero gdzieś od 20 lat. Czyli odkrywamy w dalszym ciągu pamięć, odkrywamy wspaniałą postawę żołnierzy, którzy nie godzili się z tymi rządami komunistycznymi, z sowiecką obecnością na terenie Polski. I my powinniśmy o nich w pewien sposób nie tylko pamiętać, ale ich uczcić. Są różne metody, różne można stosować właśnie rozwiązania. Też trzeba pamiętać, że na przykład do tych żołnierzy odwołuje się, czy kultywuje ich tradycje, pamięć. Są właśnie różnego rodzaju jednostki, na przykład Wojsk Obrony Terytorialnej. To są formacje, które są budowane na pewnym etosie związanym właśnie z Armią Krajową, z cichociemnymi, ale również z polskim zbrojnym podziemiem antykomunistycznym po 1945 roku. Ta pamięć, szczególnie właśnie taka żywa, bo no, wojsko to jest żywa tkanka, ja myślę, że jeszcze jest bardziej, czy lepszym rozwiązaniem niż tablica. Ale oczywiście to również trzeba czynić, trzeba upamiętniać te osoby, szczególnie tak właśnie, to jest taki wniosek z tej dzisiejszej właściwie rozmowy. Dzwonią osoby, które pamiętają jeszcze tamte wydarzenia. Dzwonią osoby, które rodzice mieli do czynienia właśnie z żołnierzami niezłomnymi, żołnierzami wyklętymi. Właśnie teraz jeszcze trzeba prowadzić no, bardzo intensywne badania i widać, że chyba jedyną instytucją w Polsce, która się tym naprawdę żywo interesuje, właśnie jest Instytut Pamięci Narodowej.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Michał z Poznania.
Prosimy, panie Michale.
Odnośnie tej nazwy żołnierze wykręci, a nie złomi. No, wykręcił się tak przyjęło, też sam jej używam, choć de facto no, poprawniejsza się wydaje nazwanie złomni, no bo to jednak wykręci byli przez komunę, a nie złomni byli z tą swoją, ich postawa była pełna niezłomności. No i tu chciałbym się odnieść do słów tej pani, która bardzo tak rzeczowo, logicznie i racjonalnie się wypowiedziała co do tego nazewnictwa. Tu ksiądz na końcu skwitował jej słowa, mówiąc, że niepotrzebnie dzielić na młodzież światło i nieświatło. No trochę takie to było czepianie się słówek, trochę takie zatrąciło pewną poprawnością polityczną, no bo nie oszukujmy się, pewna część młodzieży jest bardziej światła, pewna część jest mniej światła.
Ale to był podział ze względu na miejsce, prawda, że ona akurat spotyka się z bardziej światłą młodzieżą. Prawda?
A nie, chodzi mi o to, że ta pani pewnie chodziło jej o to, no, że pewna część młodzieży jest taka bardziej, która drąży temat, jest bardziej zainteresowana i ona zadaje pytania, a część młodzieży jest zapewne taka bardziej bierna, nie jest taka zainteresowana. No i w ten sposób, skrótem myślowym, takim pewnym, pani tak po prostu powiedziała. No ale mniejsza z tym. Generalnie rzecz biorąc, chciałem powiedzieć, wyklęci byli przez komunę. No komuna też, komuna ich uczyniła wyklętymi i nazywała ich wyklętymi. Równie dobrze ich nazywali mordercami, żołnierze mordercy. No to, że komuna tak to zrobiła, no to co? To idąc tym topem rozumowania, byśmy ustanowili Dzień Pamięci Żołnierzy Morderców? No bo przez komunę byli nazywani mordercami.
Ale panie Michale, wyklęci. Ja nie wiem, czy my dobrze słuchamy. Nie chcę się pana czepiać takiej poprawności, jak to pan określił, ale termin żołnierze wyklęci to nie był termin nadany żołnierzom podziemia przez komunę,
ale de facto tam faktycznie taki był, że to komuna ich wykleła. Komuna nazywała ich mordercami. Komuna, generalnie podsumowując, coś zgadzam się z tym, co panią powiedziała, czy tak jak mówię, to już wyklęci, no się przyjęli, sam tego używam, też no nie kruszę o to kopii, chociaż de facto bardziej logicznym się wydaje mówienie niezłomni niż wyklęci, no bo komuny byli to bandyci, no to Dzień Pamięci Żołnierzy Bandytów, no też tak nie nazwiemy, bo to jest, no komuna tak to tworzyła, tak
ale wie pan, komuna nazywa. Z na przykład z Ewangelii nie wytniemy zdania, że Jezus był niesłusznie oskarżony i oskarżenie polegało na tym, że zbluźnił, prawda? Nie wykreślimy, że zbluźnił. To znaczy, chociaż mówimy, że nas odkupił,
to
prawda?
Że jest odkupicielem. To właśnie to trzeba zaznaczyć, podkreślać, że byli przy wyklęci. No bo tak samo
to, co powiedzieliśmy jeszcze w części telewizyjnej.
To może bym się myślała, dlaczego mamy święcić Dzień Pamięci Żołnierzy Bandytów?
No nie bandytów.
To znaczy coś złego.
No nie bandytów, no przesadzamy, proszę panie Michale, no przesadzamy w tym momencie.
Nie świętujemy bandytów. Nie, chodzi mi o ten krok rozumowania, bo to przez komunę.
Ale to trzeba wyjaśniać.
Trzeba sobie wyjaśnić. Komunę byli wyklęci, no bo mówię, bo...
Ale nie powinni być jako żołnierze wyklęci, bo powinni być szanowani jako żołnierze, prawda? Bo każda armia, nawet gdy podbija w zwycięża, no to szanuje drugiego żołnierza. To trzeba sobie wzajemnie dobrze tłumaczyć, tak bym powiedział. Pozdrawiam gorąco, serdecznie.
Dziękuję również.
Dziękuję również. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z okolic Sierpca. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom audycji. Po krótkim wstępie będę zmierzał w stronę pytania. Otóż w 1945 roku, kiedy armia radziecka wkroczyła do pewnego miasteczka w Wielkopolsce, został zaresztowany mój ojciec i najstarszy brat. Ojciec został zesłany na Syberię, brat został zesłany do kopalni nad Morzem Czarnym. Kiedy teraz po latach, obaj wrócili, kiedy po latach sięgnąłem do materiałów z IPN-u, okazało się, że w tych materiałach w ogóle nie figuruje mój brat. Na czym to polega? Otóż on pasował tym, którzy go zaresztowali, bo mając 14 lat miał 1,98 m wzrostu. I on został wzięty do tej kopalni, gdzie były wysokie pokłady węgla. Brat uciekł z niewoli, przez pół roku ponad wracał do kraju, ale jego nie wolno było zaaresztować, przecież on był niepełnoletni. No i to jest, na tym polega tutaj ewenement tej sprawy. I teraz tak, idę w stronę pytania. Zachowanie Związku Radzieckiego na przestrzeni długiej historii, jeszcze powiedzmy i tej XVIII-XIX wieku jest taka, że to, co panowie mówili o tym zaresztowaniu tych przywódców podziemia, jest to postawa haniebna, pozbawiona wszelkich zasad moralnych i powoduje, że na przykład ja w zasady im nie wierzę. Diagnoza, która pochodzi z wysokości, mówi, że w historii świata nastanie czas nadziei, kiedy Rosja się nawróci. I teraz pytanie, ponieważ myślę, że w Rosji na pewno są też dobrzy ludzie, czy panowie znają chociaż jeden przypadek, że w tej niechlubnej historii znalazł się jeden człowiek sprawiedliwy w relacji z Polską? Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy, dr Przemysław Wójtowicz.
Jeżeli chodzi o kwestie spraw międzynarodowych, relacji polsko-radzieckich, polsko-rosyjskich, tutaj ewidentnie znakomitym specjalistą jest mój szanowny kolega, dr Jan Wiśniewski. Ja tylko tak a propos, znaczy ja powiedziałem, że już nie będę ciągnął kwestii żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, ale w wypowiedzi teraz radiosłuchacza, w takim kontekście tym właśnie od razu też sobie przypomniałem niektóre spory, które do dzisiaj się toczą odnośnie pojęć czy też zamienności, pojęć Związek Radziecki, bo tak mówił nasz radiosłuchacz przed momentem, a Związek Sowiecki. Ja akurat osobiście używam, preferuję pojęcia Związek Sowiecki i bynajmniej nie odsądzam osób, które używają, mówią per Związek Radziecki o czci i wiary, chociaż z różnych względów uważam, i tutaj mógłbym szeroko argumentować, że to pojęcie Związek Sowiecki jest o wiele bardziej właściwe. Ja może tylko w takim kontekście chciałbym się tutaj też tylko tak troszkę, może troszkę z boku, ale tylko taka refleksja, która mnie właśnie naszła, słuchając radiosłuchacza przed momentem. W kontekście naszej dyskusji, która rzeczywiście wychodzi na takie tory mówienia wokół jednego tematu i tych samych pojęć.
Dziękuję bardzo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Halo, nie będzie pochwalony. Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym przystąpić do dyskusji.
Jesteśmy na antenie. Kto do nas telefonuje?
Zbyszek, ja dzwonię z województwa lubelskiego. Akurat tak się przysłuchuję. Akurat dzwonię z tej miejscowości, w której działał major Hieronim Dekutowski-Zapora. Chciałem do dyskusji, tutaj pan doktor mówił o tej agenturze, która przenikała nieraz do oddziałów, ale akurat tutaj u Zapory było trochę inaczej, bo zdradził go zastępca, pseudonim Opal. Nazwisko to tu jest znane w okolicy, bo tak jak mówię, ja pochodzę dokładnie z tych stron, w których Zapora działał. Mój dziadek był w jego oddziale, więc to jest dobrze znane. Później tamten pan był, on tam zdaje się zmarł zaraz po 2000 roku, czy coś w tym stylu. Później z honorami był pochowany na cmentarzu przy asyście honorowej Wojska Polskiego. No więc chciałem tak powiedzieć, że to są różne takie drogi do tego i tutaj Nawet za tego sławnego Zaporę zdradził kolega z oddziału i jego zastępca, pseudonim Opal, a nazwisko znane tu wszystkim, więc ja nie chcę wymieniać. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy panowie?
Może ja.
Doktor Jan Wiśniewski.
Przyznam się, że bardzo dużo pozostało wiedzy w takich społecznościach lokalnych. Społeczność lokalna, szczególnie na wsi, w miejscowościach, które są troszeczkę oddalone od większych ośrodków miejskich, bardzo często takie informacje pozostają. Często są to informacje, które były zasięgnięte z pierwszej ręki, z ust rodziców, ust dziadków. I rzeczywiście ta informacja taka pozostaje w dalszym ciągu. I myślę, że często powinny się znaleźć osoby, wśród nawet nauczycieli, nauczycieli historii, które takie opowieści, czy też, nie wiem, powinny spisać, czy też w jakiś sposób upowszechnić, czy przekazać dla potomnych, bo to jest naprawdę ważna informacja.
Doktor Przemysław Wójtowicz?
Ja tutaj też chciałbym powiedzieć, że nie w poprzedniej wypowiedzi, ale kilka wypowiedzi wcześniej jeden z radiosłuchaczy można zaapelował właściwie o to, żeby ujawniać nazwiska katów, ujawniać nazwiska sędziów komunistycznych, którzy skazywali żołnierzy wyklętych i innych patriotów nie tylko w okresie stalinowskim, ale również generalnie w całym okresie tak zwanego PRL-u. Szanowni radiosłuchacze, w dużej mierze tego typu nazwiska, tego typu osoby, a nawet i nazwiska kryjące się za pseudonimami tajnych współpracowników, to o czym nasz radiosłuchacz przed momentem mówił, je zostało zbadane, zostało ujawnione, zostało opublikowane, z tym, że niestety bardzo często są to publikacje bardzo specjalistyczne lub publikacje o niewielkim nakładzie. Także z natury rzeczy one nie mają szansy, nie ma możliwości, żeby dotarły do maksymalnie szerokiego grona odbiorców. Nawet i osobom zainteresowanym bardzo często daną tematyką jest ciężko do takich wyspecjalizowanych i niskonakładowych publikacji dotrzeć. Ale to nie jest tak, że nie da się w znacznej mierze przypadków da się naprawdę również i z imienia, i z nazwiska wskazać katów. Katów żołnierzy wyklętych, katów ówczesnych patriotów.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść
kłaniam
Boże.
Się panom, kłaniam się ojcu. Chciałam powiedzieć, że mojej bratowej, która już niestety też nie żyje, matkiaczce. Alicja z Dolnego Śląska.
Prosimy, pani Alicja.
Mojej spod Wrocławia. Mojej bratowej, która też już niestety nie żyje, w wieku 49 lat umarła na raka. Jej ojciec przesiedział prawie 40 lat w więzieniu. Był aresztowany podczas obiadu. Był w AK i najpierw walczył pod dowództwem generała Maczka. Potem właśnie był w AK i był niezłomnym żołnierzem. I tak się stało, że podczas obiadu go aresztowali. Zostało trójka dzieci, 6-, 4- i 2-letnie dzieciątko. Żona sama wychowywała tą trójkę dzieci. Starali się, szukali go bardzo długo. I ślad po nim zaginął. Nie wiedzieli w ogóle, gdzie on jest. Siostra w Anglii, tam rodzina w Anglii była cała jego. Z ojca strony rodziny mojej bratowej szukali go. I na końcu prawie 38 czy 7 lat siedział w tym więzieniu. Został odnaleziony w Sztumie. W więzieniu w Sztumie. Więc go wypuścili, jak był przewrót 80. Solidarność doszła do władzy w 80. latach. I tak się stało, że mój brat był w tej Solidarności, był przewodniczącym NSZ Solidarność na Dolny Śląsk Metalowców. Miał prawie 3 miliony członków pod sobą na cały Dolny Śląsk. Zresztą notabene mój brat zakładał tą Solidarność swego czasu z panem Kornelem Morawieckim, jeszcze będąc studentem na Politechnice Wrocławskiej. No ale to tak na boku. I właśnie wtedy, jak mój brat przyleciał tam do bratowej rodziny i z krzykiem, że wreszcie Solidarność doszła do władzy, zanim pan Jaruzelski obalił tą Solidarność, to ojciec Lodzi uciekł ze strachu. To był człowiek schorowany, trzęsący się. Miał 60 parę lat, a wyglądał jak 90-letni starzec. Wystraszony, nie wolno było głosu podnieść przy nim. Trzęsący się, jakby miał Alzheimera. To był wrak człowieka. W ogóle nic na ten temat nie chciał mówić. I wtedy, w tym momencie, bo ja tam byłam właśnie akurat też u bratowej, on tylko powiedział, nie cieszcie się, nie cieszcie się, bo wy jeszcze komunistów nie znacie. Wy jeszcze prawdziwie nie doświadczyliście, co znaczą komuniści. I nie wiadomo, czy oni wszystko zrobią, żeby dojść do władzy z powrotem. Więc nie cieszcie się tak. Popłakał się i wyszedł. I więcej nie chciał na ten temat rozmawiać. Żył, nie wiem, czy 3 lata. No i oczywiście umarł. tak był wykończony. Miał połamane palce. Tylko tyle mówił, zresztą mój tata też to doświadczył, bo był kurierem WAKA, że wbijali mu drzazgi za paznokcie i nie chciał rozmawiać na ten temat. Ale teraz leży we Wrocławiu, notabene w leśnicy, na cmentarzu i tylko odwiedzają go, jego grup odwiedza rodzina, żona i wnuczki. I nikt więcej. Nawet z naszych się nie interesują. Kto, jak, gdzie. Notabene zresztą u nas tak samo tutaj mamy. Ja już kiedyś dzwoniłam w tej sprawie. Mamy na moim terenie też człowieka, który walczył pod Monte Cassino. Nawet mówił, że jest najbogatszym człowiekiem w Polsce, bo był tak ranny, że miał czaszkę z platyny. Leży i też go nikt nie odwiedza. To jest chore. To jest chore. Po prostu mówi się o tyle, matko, tyle zasłużonych. A mój brat, który walczył w Solidarność, teraz ma 83 lata i co ma z tego? Figę wielką z makiem. Mój ojciec walczył w AK i co? W wieku 64 lat poszedł do grobu. Nie chcę już nawet na ten temat mówić. Szkoda mi tylko tych ludzi, bo życie poddawali za wolną Polskę. Jest wolna Polska, ale uważam, kocham ten rząd obecny, kocham PiS, jestem sama w PiSie. Mam wielki szacunek dla pana Kaczyńskiego, dla pani Beaty Szydło, dla pana Ziobry i dla wszystkich, dla pani Beatki Kempy. Ale bo jest z naszego terenu, ale uważam, że są za dużo strachliwi. Troszeczkę więcej powinni się za media przede wszystkim wziąć, a potem za sądy. I po prostu większy szacunek dla tych ludzi. A jeszcze notabene niezłomni czy wyklęci, to mój tata jak słyszał słowo, że są wyklęci, to po prostu miał łzy w oczach. Mówił, komuna nazywała nas wyklętymi i teraz znowu jesteśmy wyklęci. To były słowa, pamiętam, mojego taty, a to też były słowa pana Hagemajera. Tylko tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
I
Panie
Jacek,
z Panem Bogiem. Prosimy. Doktor Przemysław Wójtowicz, doktor Jan Wiśniewski. Jednocześnie prosimy o podsumowanie naszych rozmów.
Ja chciałem właśnie tutaj troszeczkę odnieść się do słów ostatniej przedmówczyni. Zdaniem profesora Jana Żeryna właśnie w okresie po 44, po 45 roku zginęło około 20 tysięcy żołnierzy zbrojnego podziemia. Oni zostali albo zamordowani skrytobójczo, zginęli, zmarli w więzieniach NKWD lub UB. Część z nich również wywieziono na wschód, wielu skazano na kary właśnie pozbawienia wolności. Szacuje się, że w latach właśnie 40., 50. więzionych było ponad 250 tysięcy osób. Czyli to pokazuje, jak bardzo duży odsetek dotknęły represje właśnie będące wynikiem działalności polskiego zbrojnego podziemia. I myślę, że nie wiem, to jest takie moje odczucie, że pamięć o tych osobach jest w pewien sposób kultywowana, czy to publicznie, ale tylko przez część społeczeństwa, przez część naszych obywateli. Natomiast nie jest to w dalszym ciągu, mimo różnych starań, święto właściwie całego naszego narodu. I trzeba chyba w tym kierunku prowadzić działania, żeby dotrzeć do jeszcze szerszej grupy ludzi. Wiem, że to jest zadanie trudne. To jest, niektórzy mówią, że zadanie, które nie ziści się, ale myślę, że trzeba kontynuować i taką kontynuacją czy działaniem jest na pewno działalność edukacyjna, działalność w pewnej mierze związana z szkolnictwem. Myślę, że docieranie do młodych osób, dotarcie do młodych osób umożliwi w późniejszym czasie, za kilkanaście lat, że te kwestie związane z pamięcią o tych żołnierzach niezłomnych, wyklętych, w dalszym ciągu będą, czy znacznie się rozszerzą. I chyba w tym kierunku powinniśmy iść. Dziękuję.
Dziękujemy. Doktor Jan Wiśniewski, doktor Przemysław Wójtowicz.
Jeżeli chodzi o epopeję dokonania działania i los żołnierzy wyklętych oraz szerzej antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, które działało w Polsce w okresie powojennym, jest to jedna z ostatnich białych plam w historii Polski, która na szczęście ostatnimi działaniami coraz bardziej zostaje nie tylko specjalistom, historykom zawodowym zajmującym się tematyką historii, ale i społeczeństwu naświetlona. I to jest duży sukces. Drugą taką białą plamą obok właśnie kwestii żołnierzy wyklętych jest chociażby sprawa ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego, która na szczęście ostatnimi laty również coraz mocniej przebija się do świadomości społecznej. I tutaj również mogę powiedzieć tylko i wyłącznie potwierdzić to, co mój przedmówca dr Jan Wiśniewski powiedział. Najważniejsza jest edukacja. Edukacja młodego pokolenia, uczniów, ale i studentów, albowiem, szanowni radiosłuchacze, zapewne chociażby poprzez rozmowy z wnukami, bardzo często współczesna młodzież stosunkowo niewiele interesuje się historią. Oczywiście są jednostki, są grupy, które lubią ten przedmiot, ale mimo wszystko jakaś taka teraz w świecie tendencja jest, że ta historia jest odsuwana na bok jako nauka, która jest niepotrzebna, mniej ważna, że bardziej się trzeba skupić na kwestiach technicznych, zawodowych i tak dalej. Tym bardziej kwestia edukacji związanej z odkrywaniem tych białych plam i nagłaśnianiem, w tym oczywiście kwestia żołnierzy wyklętych jak najbardziej powinna być kontynuowana. Dlatego warto mimo nazwy celebrować corocznie właśnie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ma miejsce 1 marca.
Bardzo gorąco dziękuję za udział w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Doktor Jan Wiśniewski, koordynator RODM w Toruniu, kierownik Zakładu Polityki Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz doktor Przemysław Wójtowicz z delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, referat edukacji narodowej i też wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Gorąco dziękuję, pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Również dziękuję Państwu za współtworzenie dzisiejszych rozmów niedokończonych.